Tu Radio Poznań, jest środa, 24 lutego, na zegarach godzina 18.30. Przez najbliższe 30 minut o wojsku będziemy mówić na naszej antenie.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Program realizuje Łukasz Kurzawski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór. A oto co dziś w programie.
Magazyn wojskowy.
Na początek o nowych zakupach polskiej marynarki wojennej. Nowe fregaty zostaną zbudowane w polskich stoczniach.
Zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności postawimy właśnie na okręt obrony wybrzeża.
Później wrócimy do tematu karabinków Grot, a nawet z nich postrzelamy.
Jak brzmi ta broń, jak ona pracuje?
Możemy podciągnąć spadło w tylne położenie, zostawić nowy magazynek. Podpinamy, dobijamy go od spodu i zrzucamy zamek w przednie położenie. W tym momencie byśmy mieli nabój wprowadzony do komory nabojowej, broń gotową do strzału.
Cofniemy się też o 76 lat. 23 lutego 1945 roku zakończyła się niemiecka okupacja Poznania.
Nie odzyskaliśmy pełni wolności, ale to była zasadnicza zmiana.
Na koniec pozostaniemy w tematach historycznych. W poniedziałek przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim stracono 7 członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich był wyklęty z Wielkopolski podpułkownik Łukasz Ciepliński.
I nagle z tego porucznika wielkiego duchem tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, właściwie całego Podkarpacia.
To wszystko do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek standardowo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór. Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej łatwiejszy. Dzięki zmianom w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, osoby, które chcą wstąpić w szeregi WOT, a mają już orzeczoną zdolność do służby, nie będą musiały ponownie stawić się przed komisją lekarską. Rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Marek Pietrzak, powiedział, że nowe rozwiązanie to znaczne uproszczenie dotychczasowych procedur. Osoby zainteresowane służbą w obronie terytorialnej mają kilka możliwości kontaktu z formacją. Można zgłaszać się przez wojskowe komendy uzupełnień albo wysyłając zgłoszenie z wykorzystaniem portalu ePUAP. Można też napisać do WOT maila. Informacje związane z WOT można znaleźć pod adresem www.wojsko-polskie.pl. Kolejne informacje. Przedstawiciele rządu zapewnili, że karabinek Grot jest bezpieczny dla używających go żołnierzy. Sejmowa Komisja Obrony zapoznała się z informacjami ministrów obrony narodowej i aktywów państwowych na temat wad konstrukcyjnych karabinka, o których pisał jeden z portali. Swoją informację przedstawił też dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Wiesław Kukuła.
A my nie byliśmy w stanie za rządów naszych poprzedników przejść działań, które by były właściwe z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Powielane informacje mówią, że to jest karabin, który jest niebezpieczny dla użytkownika. Nic bardziej mylnego i nic bardziej, nie powiem gorszego słowa.
Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział, że karabinek był prezentowany w kolejnych latach na targach w Kielcach, aż wreszcie skopiowali go i wdrożyli do produkcji Chińczycy. Generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, które są głównymi użytkownikami tej broni, wyjaśnił, że kolejne wersje karabinka wynikają z rozwoju jego konstrukcji i poinformował, że trwają prace nad kolejną wersją Grota. Omówił też szczegółowo wszystkie usterki, które były usuwane. Dowódca WOT odpowiedział też na pytania przewodniczącego Komisji Obrony Michała Jacha.
Czy pańscy żołnierze tą broń uważają za bezpieczną i dobrą, czy też uważają tak, jak to czytałem w tych relacjach?
Oczywiście, że uważamy tą broń za bezpieczną. Chyba pan przewodniczący nie sądzi, że zezwoliłbym na wykorzystywanie przez swoich żołnierzy broni, która stwarza dla nich zagrożenie. Ta broń ma stwarzać zagrożenie dla naszego potencjalnego przeciwnika i proszę mi wierzyć, stwarza.
Generał Kukuła poinformował, że do tej pory fabryka Łucznik w Radomiu dostarczyła armii ponad 44 tysiące karabinków. I na koniec tego serwisu kartka z kalendarza. 68 lat temu został stracony generał August Fjeldorf Niel. Dowódca KDW AK był jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy AK i polskiego podziemia niepodległościowego. Wyrok zapadł po sfinkowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone torturami zeznania podwładnych generała. W październiku 1952 roku Sąd Najwyższy na tajnym posiedzeniu i pod nieobecność oskarżonego wyrok zatwierdził. Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Karę śmierci wykonano 24 lutego 1953 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Generał Fjeldorf był najwyższym stopniem żołnierzem Armii Krajowej, który został skazany na śmierć przez komunistów. Aby go upokorzyć, wyrok wykonano przez powieszenie, a nie rozstrzelanie.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że okręty dla marynarki wojennej zostaną zbudowane w polskich stoczniach. Pierwszym zakupem mają być fregaty programu Miecznik, określone jako okręty obrony wybrzeża. Mariusz Błaszczak wyjaśnił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że budowa w polskich stoczniach pozwoli wykorzystać potencjał, który w nich drzemie. Jest także odpowiedzią na problemy w negocjacjach w sprawie okrętów podwodnych.
Muszę powiedzieć z pewną troską, przeciągają się negocjacje z partnerem szwedzkim w sprawie kupienia zdolności pomastowej, tak to nazywamy w żargonie wojskowym, a więc używanych okrętów podwodnych z Szwecji. Negocjacje nie idą w dobrym kierunku. Zaniepokojeni jesteśmy czasem, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania tych okrętów i ceną. No i zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności postawimy właśnie na okręt obrony wybrzeża.
Szef MON wyjaśnił, że okręt będzie się charakteryzował możliwością obrony przeciwlotniczej, ale także będzie miał na pokładzie rakiety o zasięgu zbliżonym do nadmorskiej jednostki rakietowej. Zakup dwóch okrętów obrony wybrzeża typu Miecznik, zbudowanych przez polski przemysł, został zapisany w planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2021-2035.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Wracamy do tematu karabinka Grot. Dzięki uprzejmości 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mogliśmy przyjrzeć się jego bojowej wersji z bliska. To właśnie ta broń jest na wyposażeniu terytorialsów. W poniedziałek podczas tak zwanej szesnastki nowi rekruci mieli okazję pierwszy raz strzelać z ostrej amunicji. O tym, jak działa broń, czym różni się ta cywilna od wojskowej, a także o bezpieczeństwie w posługiwaniu się tym orężem, Hubert Jach rozmawiał z kapralem Maciejem Chełchowskim.
Mam tu do czynienia właśnie karabinek służbowy 5,56 mm MSBS Grot. MSBS to rozwinięcie dotyczy modułowego systemu broni strzeleckiej. Oznacza to, że on składa się z wielu różnych modułów. Najważniejszym modułem jest komora zamkowa, wokół której są kolejne moduły w postaci na przykład modułu komory spustowej, modułu kolby teleskopowej. Możemy również zastosować różnego rodzaju chwyty pistoletowe. Mamy także moduły lufy. Możemy stosować różnej długości lufy. Tutaj w karabinku podstawowym to jest lufa o długości 16 cali, to jest 406 mm, ale docelowo jest też możliwość stosowania luf dłuższych, krótszych w zależności od konkretnych zadań. Wreszcie wchodzimy jakby w ten standard, który jest stosowany w nowoczesnych konstrukcjach, czyli obustronny manipulator, przełącznik rodzaju ognia z bezpiecznikiem. Mamy tutaj piktogramy. W tym położeniu w pierwszym przekreślony pocisk, to jest broń zabezpieczona. W takim położeniu mamy na nastawie ogień pojedynczy i mamy jeszcze opcję przełączenia rodzaju ognia na ogień ciągły. Mamy tutaj także zatrzask magazynka, który jest bardzo wygodnie umieszczony, także możemy bardzo szybko, ładnie wyjąć magazynek, szybko doładować amunicję. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również tutaj dźwignia zaczepu suwadła przy kabłonku spustu. Dzięki niej możemy ten zamek zostawić w tylnym położeniu. Możemy bardzo szybko po podpięciu kolejnego magazynka zrzucić zamek z tylnego położenia przednie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i umożliwia bardzo szybkie doładowywanie amunicji, co jest dla żołnierza kluczowe. Mamy wygodną rączkę przeładowania, również obustronną, także ułatwia manual, tak, na tej broni. Sama mechanika tej broni, zasada działania polega na odprowadzaniu części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie właśnie na tłok gazowy i potem następnie krótki jego ruch do tyłu, który powoduje ściśnięcie sprężyny mechanizmu powrotnego. Następnie ten mechanizm się rozkurcza. Powoduje to przesunięcie zamka z suwadłem w przednie położenie do regulowania go z powrotem i dosłania nowego naboju do komory nabojowej. Na ogniu pojedynczym każde naciśnięcie spustu powoduje po prostu jeden strzał. Jak przełączymy na ogień ciągły, mamy możliwość po prostu prowadzenia tak długo ognia, jak długo przytrzymujemy spust, aż oczywiście do wyczerpania amunicji, prawda?
To jest właśnie też ta różnica, która dzieli broń cywilną od wojskowej, prawda? Że ta cywilna nie ma tego elementu ognia ciągłego.
Wariant cywilny nie ma opcji ognia ciągłego, ma tylko ogień samopowtarzalny. My musimy czasem osłaniać się ogniem, być w stanie zrywać kontakty, także czasem jest potrzeba właśnie przygniecenia ogniem przeciwnika.
W tej chwili, jak pan opowiada o tym grocie, to on jest jeszcze bez magazynka, nie załadowany, a pokażmy naszym słuchaczom, jak brzmi ta broń, jak ona pracuje.
Możemy odciągnąć składu w tylne położenie, zostawić. Wyjmujemy nowy magazynek, podpinamy, dobijamy go od spodu i zrzucamy zamek w przednie położenie. W tym momencie byśmy mieli nabój wprowadzony do komory nabojowej, broń gotową do strzału. No i ewentualny strzał na sucho. Tak. Nie ma tego efektu, oczywiście normalnego huku.
To teraz zróbmy to samo, tylko już z ostrą amunicją. O samym grocie wiemy już prawie wszystko. A jakie są zasady bezpieczeństwa korzystania w ogóle z broni?
Warto zawsze mieć na uwadze, że każdą broń powinniśmy traktować jak załadowaną. Zasada jest pierwsza taka, że palec zawsze jest z dala od spustu i dopiero wędruje na niego w momencie, kiedy faktycznie chcemy oddać strzał. Do tego służy bezpiecznik, żeby też zawsze kontrolować, czy broń jest zabezpieczona. Odbezpieczamy dopiero w momencie, kiedy planujemy oddać strzał.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
76 lat temu zakończyła się niemiecka okupacja Poznania. Ze względu na pandemię uroczystości odbyły się w ograniczonej formie. Oficjalnie obchodzimy zakończenie walk o Poznań, a nie jego wyzwolenie. Krzysztof Polasik tym razem rozmawiał przede wszystkim z mieszkańcami miasta, a zaczęło się od pytania, dlaczego ci wybrali się na uroczystości.
Wie pan, ja tu przychodzę od wielu lat. Historię walk o Poznań znam bardzo dobrze.
Żeby zobaczyć, czy to się dzieje, muszę powiedzieć, że bloki są w ogóle nie ustrojone na tę uroczystość.
Jest dzisiaj rocznica śmierci mojego teścia i ojca mojej żony. Mieszkał przy ulicy Półwiejskiej. Nazywał się Szlawka Leon. No i został pobrany do wyzwalania Cytadeli.
To było wyzwolenie Poznania z okupacji hitlerowskiej. Nie odzyskaliśmy pełni wolności, ale to była zasadnicza zmiana.
Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Ci, którzy byli wysiedleni do generalnej guberni, tak jak moi pradziadkowie, czy mój dziadek, który był wywieziony na roboty do Niemiec, mogli wrócić do Poznania i zająć się jego odbudową. Mój ojciec mógł pójść do szkoły. To jest zasadnicza różnica w stosunku do tego, co miało miejsce podczas okupacji hitlerowskiej.
Powiem tak, moim zdaniem to armia radziecka nas wyzwoliła. Można mówić różne rzeczy, co się działo wcześniej, co się działo później, ale tu zginęli żołnierze radzieccy.
Natomiast ojciec osierocił czworo dzieci i brał udział po prostu w odbiciu Cytadeli, która była jeszcze głównym bastionem oporu niemieckich wojsk.
23 lutego była rocznica Armii Czerwonej, powstania i bardzo się spieszyli, żeby wyzwolić Cytadelę i siłą od strony naramowickiej do fosy puścili właśnie tych naszych cytadelowców.
Polacy byli u boku armii radzieckiej. Cytadelowcy mieli bardzo duży wpływ na wsparcie, które otrzymali żołnierze radzieccy.
Teraz wiadomo, że poddawanie się niemieckich wojsk, około 2000 osób, to zaczęło się o 5 godzinie 23. Zaraz po tym, gdzieś koło 7 spalono miotaczami ognia szpital niemiecki, który był dokładnie w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest Muzeum Broni.
23 lutego 1945 roku dla mieszkańców Poznania zakończyła się okupacja hitlerowska.
Tłumaczy historyk Jarosław Burchardt.
W tym momencie, patrząc z punktu widzenia poznaniaka, nikt się nie zastanawiał, co da nam parę tygodni później. Po latach, kiedy wojska sowieckie zostały w Poznaniu, zaczęły demolować naszą niezależność, naszą wolność, historia dopisała kolejny rozdział mówiący o tym, że jedna okupacja się skończyła, a zaczęła się następna.
Wydaje mi się, że już ten temat związany z tym, czy Rosjanie wyzwolili nas, czy nie wyzwolili, to już chyba minął.
Takie, a nie inne reguły gry i takie, a nie inne ograniczenia, to już nie jest winą tych żołnierzy, którzy tutaj polegli.
Chodziło o to, aby zrobić prezent Stalinowi. Tak, bo Stalin, to była wtedy rocznica rzeczywiście powstania Armii Czerwonej. Niepotrzebny możliwe, nie potrzeba było tyle ofiar. Być może, że można było inną metodą, wojskowym manewrem, ale niestety tak bywa czasami.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Nasz kraj ma obecnie ważniejsze sprawy do rozwiązania. Po co mamy zajmować się upamiętnianiem jakichś harcerzyków, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła? Siedzieli w lesie, bo chcieli, bo chcieli.
Tu gdzie wierzby płaczą do dziś, tu gdzie zapomniane groby, jak pamięć nie zawodzi, bite w potylice kolby. Na rozdrożu dróg, gdzie był świadkiem dobry Bóg, i choć brakowało sił, to na skórze poczuł wróg. Cięte skóry szablą, owiani złą sławą, wyliczone kule z dedykacją krwawą. Na czapce orzeł błyszczy, w ciszy działa wyobraźnia, gdzie pomniki, groby w lasach, ta historia się powtarza. Z krwi i kości ludzie, tylko w sercu skrywał wilka Bóg, honor, ojczyzna, ciało przyzdobione w bliznach. Żołnierze wyklęci, do szeregu trafia rozkaz, do ostatniej kropli krwi będziemy walczyć, wolna Polska, za matkę i ojca, którzy nękani na co dzień. Dopóty bije serce, nie ugięci twarzą w ogień, dopóki bije serce, słowo dane pod sztandarem, w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, amen. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Niepewny zapach jutra, wiara budowana w gruzach, szarża na przedpolach, dumnie błyszczy szabla, zobacz. Seria zagajnika, CKM, gra muzyka. Tu gdzie dzisiaj płaczą wierzby, tamten dramat się odbywał. Nie uczą tego w szkołach, dzisiaj dobrze znam historię. Żołnierze wyklęci, póki żyję, nie zapomnę. Czasy były szorstkie, krew na dłoni, broń za pasem, rzadko który się wycofał, lufa dotykała gardę. Gdzie płacze żona z dzieckiem, tam myślami często wracał. Ciepły dom, cisza kąt, tam gdzie skwarki, kompot, kasza. Świadkami te drzewa, które dawały schronienie, rany rysowały postać, blizny mówiły za siebie. Dreszcze na skórze, kamienie na szaniec, bohaterskie czyny, dłonie ściskają różaniec. Dzisiaj śladami historii, by zrozumieć jeszcze więcej, dzisiaj żyję w wolnej Polsce, dzięki wam jestem. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach, jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Pozostajemy w tematach historycznych. W najbliższy poniedziałek przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim stracono 7 członków zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich był wyklęty z Wielkopolski podpułkownik Łukasz Ciepliński. Sylwetkę niezłomnego z naszego regionu już Państwu przedstawialiśmy przy okazji rocznicy jego urodzin, ale szlachetnych wzorców nigdy za wiele.
Łukasz Ciepliński urodził się w Kwilczu, w powiecie międzychodzkim.
Dariusz Prędki, radny gminy Kwilcz, miejscowy regionalista.
Urodził się 26 listopada 1913 roku w patriotycznej rodzinie. Od najmłodszych lat Łukasz Ciepliński wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w to, co się wokół niego dzieje. Rodzinnie udzielał się w piekarni ojca swego oraz w sklepie kolonialnym, który prowadziła jego rodzina. W szkole miał miano prymusa. Szczególnie podobał sobie lekcje historii. Był bardzo aktywny, jak wspominają znajomi z tamtych lat.
Łukasz Ciepliński uczęszczał do korpusu kadetów nr 3 w Rawiczu, a później do szkoły podchorążych piechoty w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej. Od 1936 roku służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy.
Jego dosyć błyskotliwa kariera wojskowa w latach 30.
Jarosław Łożyński, historyk, regionalista.
No i oczywiście kampania wrześniowa, kiedy to na polu bitwy został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari przez swojego dowódcę armii.
Łukasz Ciepliński walczył w bitwie nad Bzurą i Puszczy Kampinoskiej. Wyróżnił się w walkach pod Witkowicami, kiedy to w pojedynkę zniszczył 6 niemieckich czołgów i 2 wozy dowódcze. Za swój wyczyn generał Tadeusz Kutrzeba odznaczył go orderem Virtuti Militari. Generał odpiął ze swojego munduru własny order i wręczył go Cieplińskiemu. W 1940 roku Ciepliński zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego.
I nagle z tego porucznika, wielkiego duchem, tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, właściwie całego Podkarpacia. Mimo że był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin, okazuje się, doskonale sprawdził się w tamtych warunkach. Znalazł tam ludzi zaufanych, stworzył strukturę, która przekuła się znaczące siły zbrojne, znaczące ugrupowania mogące prowadzić akcje samoobronne i przede wszystkim, czego Łukasz Ciepliński dopracował się w czasie tej swojej aktywności, to miłość podwładnych, miłość jego żołnierzy, zaufanie, no i niemalże spiżowa postać, która pozostała w pamięci tych ludzi.
W czerwcu 1941 roku podlegało mu już blisko 15 tysięcy osób. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu, które zlikwidowały łącznie około 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Sukcesem jego podwładnych było przechwycenie części pocisków V1 i V2 oraz wykrycie tajnej kwatery Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. W lutym 1944 roku przeprowadził antyukraińską akcję Wetzawet, a w maju 1944 akcję Koźba, czyli likwidację funkcjonariuszy hitlerowskich na swoim terenie. Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. W połowie sierpnia wobec nakazu radzieckiego komendanta wojskowego o złożeniu broni przez AK zdecydował się zejść do konspiracji. Był przeciwny ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępowaniu do LWP. Wydał rozkaz o bojkocie mobilizacji.
Zmiana konstelacji politycznej, geopolitycznej. Zmienia się wróg, walka pozostaje walką. Już nie zbrojna, już nie w terenie, ale w ramach winu, w ramach struktury, która miała być przeciwdziałaniem wobec bolszewickiego zniewolenia.
Współtworzył organizację NIE, następnie związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu 1945 roku został prezesem Okręgu Krakowskiego WIN, a w grudniu tego roku komendantem obszaru Timoru Południowego. W styczniu 1947 roku utworzył czwarty zarząd główny WIN. Jak piszą historycy, Ciepliński wprowadził WIN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym. 28 listopada 1947 roku Łukasz Ciepliński został aresztowany w Zabrzu przez funkcjonariuszy UB.
Był przesłuchiwany początkowo w urzędach wojewódzkich UB w Katowicach i w Krakowie, a stamtąd został przewieziony do więzienia Warszawa 1, czyli Mokotów.
Doktor Rafał Sierchuła, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Urząd Bezpieczeństwa podczas przesłuchań przedstawił mu stan wiedzy na temat działalności konspiracyjnej. Był on na tyle porażający, że Łukasz Ciepliński, chcąc chronić tych ludzi, którzy są na wolności, zgodził się na taką propozycję Urzędu Bezpieczeństwa, aby ujawnić podkomendnych za cenę ich nierepresjonowania. Był to oczywiście podstęp Urzędu Bezpieczeństwa, aby pozyskać jak najwięcej informacji dodatkowych z działalności i podkomendnych Ciepińskiego. Dodatkowo oczywiście poza tą propozycją Ciepliński przeszedł bardzo brutalne śledztwo. W tych przesłuchaniach oprócz brutalnej siły również wykorzystywano środki psychotropowe, co miało swój efekt w tym, co Łukasz Ciepliński powiedział podczas procesu. Proces, który był przygotowany dla Łukasza Ciepińskiego i jego podkomendnych z czwartego zarządu WIN-u miał być procesem pokazowym. Był to jeden z ostatnich dużych procesów pokazowych. Proces, w którym Łukasz Ciepliński nie przyznał się do zarzutów, czyli współpracy z Niemcami, szpiegostwem, kolaboracją. Jego uwagi nie zostały odnotowane. Finałem tego procesu było skazanie go na karę śmierci. Wyrok natomiast przeciwko Ciepińskiemu oraz jego sześciu towarzyszom został wykonany 1 marca 1951 roku w więzieniu numer 1 na Mokotowie. Według wspomnień współtowarzyszy z celi, którzy przeżyli, Łukasz Ciepliński powiedział, że przed śmiercią, żeby można było go zidentyfikować, połknie swój medalik. Jednakże do dzisiaj miejsca pochówku członków czwartego zarządu WIN-u nie udało się odnaleźć.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Łukasz Kurzawski, audycję współtworzyli Jacek Butlewski, Krzysztof Polasik i Hubert Jach. Kacper Witt, kłaniam się Państwu. Za tydzień między innymi relacja z pętli taktycznej u wielkopolskich terytorialsów. Miłego wieczoru, do usłyszenia w środę o stałej porze.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.